Na antenie jest teraz czas na porady ekologa. Dzisiaj chcemy podjąć temat jesienne wędrówki żurawi, a naszym gościem w studiu jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Serdecznie witamy, panie kierowniku.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Jesienne wędrówki żurawi, jest akurat jesień. Co to za ptaki, żurawie? Bociany, wiemy co to jest, żurawie. I co się dzieje z żurawiami właśnie w takim okresie, kiedy one zakończą lęk, odchowają młode, zostają na zimę, wylatują tak jak bociany, czy nie?
No tak. Żurawie należą do jednych z najbardziej fascynujących ptaków. Wszystkie ptaki są w jakiś sposób fascynujące oczywiście, no ale zawsze uważamy, że te największe są takie, robią na nas największe wrażenie.
Właśnie, tak. Bo je właśnie najlepiej zobaczyć.
Tak, i do nich należą między innymi żurawie, a jeśli do tego oprócz dużych wymiarów dodamy niezwykłe efekty głosowe, czyli wydawane przez nie dźwięki zwane u nas klangorem, które słychać z odległości kilku kilometrów. Jeśli do tego dodamy niezwykłe zachowania i godowe, i inne, to znaczy w ciągu całego roku, w tym między innymi słynne tańce żurawi, jak to jeszcze podeprzemy niezwykle ciekawymi obyczajami lęgowymi i masową wędrówką, która zwraca na siebie powszechną uwagę, no to już wiemy, dlaczego żurawie są tą fascynującą grupą ptaków. Jeszcze dodam, że spośród 15 gatunków żurawi, które żyją na świecie, wiele z nich to ptaki bardzo duże, w tym najwyższe latające ptaki świata, jak na przykład żuraw Antygona, zwany również żurawiem indyjskim, którego wzrost sięga prawie do 180 centymetrów.
No to jak dobry wzrost człowieka.
No tak, to wysokość jeszcze niedawna przeciętnego mężczyzny w Polsce. Teraz młodzież chyba jest troszkę wyższa i przy okazji niektóre z nich, jak na przykład żuraw japoński, osiągają masę ciała 10 kg, czyli należą do tej grupy największych, najcięższych latających ptaków świata. To wszystko sprawia, i ostatnia rzecz, bo tak się znów to rozproszyłem, także niezwykłe kolory. Akurat część gatunków, w tym nasz żuraw zwyczajny, występujący w Polsce i na znacznych obszarach Europy, jest gatunkiem tak skromnie ubarwionym, gdzie dominują barwy popielate, szare, trochę czerwieni, trochę bieli, czerni. To na przykład żuraw japoński, zwany też żurawiem mandżurskim, jest pięknie czarno-białym, takie kontrastowe barwy. Żuraw syberyjski jest cały biały z czerwonym dziobem. Z kolei najrzadszy żuraw świata, występujący w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, żuraw krzykliwy, też jest barwy właśnie czarno-białej. To są takie kontrastowe, piękne kolory. To wszystko sprawia, że żurawie zawsze fascynowały ludzi od najdawniejszych czasów, stąd zwłaszcza w Azji są takim gatunkiem, który figuruje w wielu miejscach i na flagach, jest emblematem różnego rodzaju organizacji. Wiele dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego jest z nimi związana. No, widać to chociażby ci z Państwa, którzy byli na wycieczkach w Chinach, w Japonii, w Korei, mogą spotkać wszędzie wiele różnych rzeczy z wizerunkami żurawi, w tym właśnie tych gatunków ginących. Nasz żuraw niczym nie ustępuje, może troszkę kolorami, ale jest pięknym ptakiem.
A czy u nas jest tylko jeden rodzaj żurawi, czy jest ich więcej?
Jeden gatunek, tak. Jeden w Europie gatunek. Mamy dwa gatunki. Jest nasz żuraw zwyczajny, gruz, zwany inaczej też żurawiem popielatym. I na południu Europy, na stepach Ukrainy, Rosji, żyje najmniejszy żuraw świata, zwany inaczej żurawiem stepowym albo żurawiem panienką. I on oczywiście od południa Ukrainy i Rosji sięga daleko przez Kazachstan, Mongolię, Chiny, część Chin.
I takie miałem okazję widzieć, ponieważ tam też na tych terenach pracowałem, także właśnie z tymi miałem najwięcej do czynienia.
Niewielki, mały żuraw gniazdujący, współcześnie przystosował się między innymi na Ukrainie także do gniazdowania w uprawach zbóż, ale lubi stepy. Ma specjalnie przystosowany dziób, który pozwala mu pozyskiwać nasiona traw. Generalnie żyje w takim klimacie w okolicach suchych, ale jeśli jest gdzieś jakaś woda, nawet okresowo, to też bardzo chętnie wybiera te miejsca. I to jest żuraw, który między innymi przelatuje najwyżej spośród wszystkich naszych światowych gatunków żurawi, przelatuje dwukrotnie. Część populacji w drodze na zimowiska do Indii przelatuje nad Himalajami. Także jest to ogromny, ogromny wysiłek. Ale wracając do naszego żurawia zwyczajnego.
Który jest nam najbliższy sercu, ponieważ możemy go obserwować na terenie naszego kraju.
Tak, i możemy go obserwować, że tak powiem, dowoli to, co się wydarzyło z naszym żurawiem. W ostatnich 30 latach to prawdziwa eksplozja liczebności. W przeszłości, kiedy byłem uczniem szkoły podstawowej i czytałem wszystko o ptakach, co tylko było możliwe, opowiadania, wspomnienia z Polesia, tam zawsze wszędzie było, że gdzieś rano o świcie z niedostępnych bagien odezwały się tajemnicze żurawie. Dziś już tego nie potrzebujemy. Żurawie zaczęły gniazdować na niewielkich bagienkach położonych wśród pól, bardzo często niedaleko ruchliwych dróg, nierzadko tak jak na Warmii, Mazurach czy na Pomorzu, także gdzieś w bliskiej odległości od siedlisk człowieka, co kiedyś było nie do pomyślenia. Po prostu żurawie chronione przystosowały się do obecności człowieka, zmieniły swoje obyczaje i dzięki temu wygrywają. Tak naprawdę dla tych ptaków najbardziej krytyczny okres to jest te 30 dni, kiedy muszą wysiedzieć swoje dwa jaja, by wykluły się z nich swobodnie, by wykluły się z nich pisklęta. I potem takim krytycznym okresem jest jeszcze właśnie okres pierwszych dwóch tygodni, kiedy pisklęta są jeszcze niewielkie. Potem już jest coraz lepiej. Do tego jeszcze trzeba dodać sprzyja temu sukcesowi. Także sama strategia żurawi, kiedy jeden ptak siedzi na gnieździe, drugi jest w pobliżu, czuwa, oczywiście poza okresem, kiedy żeruje i kiedy wylatuje jak skarpowic przygleśnych, leci na pola kilka kilometrów, potem wraca, no i gdy zbliża się jakieś niebezpieczeństwo, informuje swojego partnera, który zawczasu puszcza gniazdo, to też sprzyja sukcesowi lęgowemu, bezpieczeństwu. Tutaj dodam tylko, że gniazdo zawsze jest zbudowane żurawi na ziemi, ale umieszczone jest na wodzie. Jest to najczęściej kopiec różnych rozmiarów. Czasem jest jakaś wysepka w zalanym wodą lesie olchowym w Olsie. Jeziorko na torfowisku, oczko wśród pól, brzeg jeziora z jakimś torfowiskiem przejściowym, gdzie jest trochę otwartej przestrzeni i wokół trzęsawiska, gdzie po prostu nikt nie dojdzie. W ten sposób żurawie, gniazdo zawsze otacza woda, w ten sposób żurawie bronią się przed naziemnymi drapieżnikami, takimi jak dziki, lisy, no i wiele innych, a czasem nawet też nad bezmyślnymi ludźmi, którzy podchodzą do takiego gniazda, przybywają w pobliżu, co prowadzi do tego, że ptaki się wycofują w tym czasie, jakiś drapieżnik może niszczyć lęk. No i to wszystko razem sprawia, że żurawie, które zmieniły swoje obyczaje, a współczesne rolnictwo stało się dla nich, współczesne pola są dla żurawi po prostu suto zastawionym stołem, kukurydza, zboża. Wzbudza oczywiście pewne problemy, zwłaszcza wiosną, gdy kukurydza jest wysiewana. Teraz jesienią W zasadzie to nie ma żadnego problemu, ponieważ żurawie korzystają z tych kolb pozostawionych na rzyskach kukurydzianych, podobnie jak wiele innych ptaków i tuszków jakichś takich wielkich nie ma. To wszystko sprawia, że liczebność żurawi po prostu wzrosła.
Panie kierowniku, jeszcze takie pytanie, jak wygląda taki proces wychowania młodego pokolenia żurawi, ponieważ jeśli one są na przykład nad wodą, są na ziemi, mają swoje gniazda, to rozumiemy na przykład bociany, które gdzieś sobie na jakimś tam palu, na drzewie, gdzieś na kominach budują swoje gniazda i wtedy na przykład wychowanie, proces nauki latania jest jakoś dla nas zrozumiały. A jak to wygląda w przypadku żurawi?
To jest bardzo ciekawe. Przed kilku lat bardzo dużo czasu poświęcałem właśnie takim badaniom, obserwacji takich codziennych obyczajów kilku par żurawi właśnie wychowujących czy gniazdujących, wychowujących swoje pisklęta i gniazdujących w krajobrazie rolniczym, czyli właśnie na polach. Poranek jest taki, że kiedy wejdzie słońce, małe, kiedy się już wyklują, żurawie znoszą najczęściej dwa jaja, ponieważ samica rozpoczyna wysiadywanie. Taki rozpoczynają wysiadywanie, samic tutaj zmienia samicę, choć zawsze samica więcej czasu poświęca na wysiadywanie. No podobnie jak u nas, zawsze mama trochę więcej czasu poświęca dziecku, pokazujący z różnymi innymi rzeczami, ale też u żurawi pomaga. Żurawie, dodam, tworzą stałe pary. Jeśli oczywiście wydarzy się jakieś nieszczęście i ptak obdowieje, czy straci partnera, oczywiście jeśli tylko jest taka możliwość, szuka sobie nowego, ale generalnie są zawsze ze sobą dwa razem i to w ciągu całego roku. Są ze sobą również na wędrówce, na zimowisku, wracają również wspólnie. Stąd te dwa jaja wysiadywane, kiedy klują się pisklęta, z reguły jedno wykluwa się o jeden dzień, czasem dwa dni wcześniej od drugiego. I zdarza się, że to silniejsze gdzieś tam próbuje tego małego, drugiego swojego brata prześladować. Bardzo często jeden z rodziców wtedy bierze tego już małego na zewnątrz, tam go karmi, samica wysiaduje drugie jajo i kiedy już pojawi się drugi, rodzina zaczyna wychodzić na żerowiska, opuszcza ten swój rewir lęgowy, żerują w bliskim sąsiedztwie, czasem na dogodne żerowisko, takie maluchy z rodzicami, jeśli oczywiście są warunki, jeśli są to jakieś łąki, gdzie nie ma ludzi, nie ma jakichś przeszkód, wędrują nawet kilkaset metrów na jakieś ciekawe tużycowisko, gdzie fauna owadów jest dość bogata, generalnie zwierząt bezkręgowych. Tam żerują i ta moja para, którą obserwowałem, właśnie wędrowała na takie tużycowisko kilkaset metrów. Wieczorem wracały, po południu wracały na to swoje miejsce lęgowe, i gdzie na starym gnieździe spędzały noc, aż w końcu rodzice wymyślili, że nie będą każdego dnia taki kawał wędrować i wybudowały w tym miejscu lęgowym taką platformę, coś takiego niby gniazda, i tam już pozostawały. I takie okresy właśnie żerowania, podczas których jedno z rodziców najczęściej opiekuje się jednym młodym, drugie drugim, są blisko siebie i rodzic wyszukuje między innymi dżdżownicę i takiemu maluchowi podaje. Kiedy mały już nie jest zainteresowany jedzeniem, kiedy jedzenie jest w brud, to po prostu rodzic taką dżdżownicę zjada sam. Potem jest chwila przerwy, małe ptaki odpoczywają, albo siedzą sobie tak na trawie w sąsiedztwie, albo na tym właśnie gnieździe, na takiej platformie, gdzie spędzają dzień. Potem znów zaczynają żerować. Wieczorem rodzina wraca albo na to stare miejsce gniazdowe, albo już na to nowe, i tak właśnie małe rosną, zaczynają szybko się poruszać, biegać. Rosną szybko, ale ten proces wychowania trwa dość długo. Zanim osiągną zdolność lotu, to następuje gdzieś około nawet po 70 dniach, od 65 do 70 dni. I tak jak na Warmii i Mazurach ma to miejsce najwcześniej około 10 lipca. I tak jak tutaj właśnie ksiądz pytał, jak to wygląda. Młode bociany podskakują na gnieździe, machają skrzydłami. Młode jeżyki pod dachówkami też robią takie pompki, unoszą się na skrzydłach, też trenują. każdy na swój sposób, a młode żurawie w spokojnych okolicach właśnie obserwowałem, jak to wygląda. Mały się rozpędza, macha skrzydłami i robi właśnie sobie takie przebieżki. To ma miejsce już w końcu czerwca, w początkach lipca i po którejś z takich przebieżek zaczyna się unosić tam najpierw na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów.
Czyli jak samolot na pasie startowym.
Dokładnie właśnie tak to wygląda. I kiedy małe osiągną zdolność lotu, wówczas żurawie już nie stają się tak tajemnicze. Tutaj muszę dodać, że kiedy małe się wyklują, i są naprawdę małe żurawie, są bardzo tajemnicze. Oczywiście, kiedy wrócą do nas z zimowiska, są głośne, wszędzie słychać ich klangor. Potem jest już troszkę mniej. Potem widujemy jednego ptaka, kiedy drugi wysiaduje na żerowisku, gdzieś tam żeruje jeden ptak, to aha, drugi już wysiaduje. Kiedy małe się wyklują, żurawie jak gdyby znikają nam z oczu, stają się tajemnicze, są bardzo ostrożne. Rodzice są bardzo wrażliwi, gdzieś tam przechodzący człowiek, nawet rolnik, to się chowają, wpadają prawie, że w panikę, już wcześniej reagują albo ukryciem się wysokiej roślinności, jakichś ziołoroślach, albo przejściem gdzieś tam za górkę, czy na drugą stronę zbiornika. A kiedy małe już osiągną zdolność lotu, już znowu spokojnie możemy obserwować je na pola. Wtedy mogą sobie też pozwolić na przelot, na jakieś dogodne żerowisko. Wówczas zaczynają się żniwa, pojawiają się rżyska, na których jest sporo niezebranych kłosów i taka rodzina sobie żeruje, przebywa w swoim rewirze lęgowym różnie do połowy sierpnia, czasem troszkę dłużej, a następnie rodziny żurawi z danej okolicy przelatują na taki znane im tradycyjnie już dla rodziców miejsce, to jest takie jakieś rozległe, spokojne bagno śródleśne, albo staw z mieliznami, albo część jeziora z jakimiś mieliznami, gdzie nie ma turystów. I tam wspólnie rodziny z rozległej okolicy spędzają noc, a następnie rano wylatują na żerowiska, gdzie na rozległych polach wspólnie żerują, tam też to żerowanie przeplatany jest chwilami odpoczynku, podczas którego ptaki czyszczą upierzenie, odpoczywają, przysypiają. Cały czas młode są pod opieką rodziców, którzy o nie dbają, bo jakieś sąsiedzi gdzieś tam młodego nie dziobnęli albo nie przegonili. Cały czas jeszcze, pomimo że młode już latają i potrafią samodzielnie zbierać pożywienie, to tak jak u ludzi, mamy dbają o swoich już dorosłych synów i jeszcze się zdarza, prowadząc takie obserwacje z bliska przez lunetę, można zobaczyć, jak dorosły jeszcze tam dziecku podsuwa ziarno kukurydzy, czyli ciągle jeszcze jest ta opieka. No i właśnie o tej porze, w końcu września, takich miejsc mamy w całej Polsce wiele. Kiedyś słynęło z nich tylko Pomorze, Warmia właśnie i Mazury, część Wielkopolski, część Dolnego Śląska, gdzie żurawi zawsze było troszkę więcej. Teraz jak nasza liczebność żurawi bardzo mocno wzrosła, mamy gdzieś w Polsce około 25 tysięcy par, takie są szacunki. I kiedy dodamy do tego potomstwo tegoroczne, do tego musimy dodać część żurawi młodocianych, bo żurawie przystępują do gniazdowania w wieku od 3 do 5 lat, więc jest sporo takiej kawalerki, takich właśnie żurawich studentów, jeszcze nie posiadających swoich rewirów, no to ta populacja jest dość duża. W czasie migracji pojawiają się u nas także żurawie z odległych północnych części, północno-wschodnich.
Właśnie tutaj chcę też zadać kolejne pytanie, panie kierowniku. Mamy ten okres lęgowy, zakończyliśmy proces formacji młodego pokolenia. Wiemy już z pana słów, że żurawiom powodzi się coraz lepiej, ponieważ mają już te wszystkie pola do dyspozycji, zasiane, prawda, i tak dalej. Czyli ich status życia troszeczkę rośnie. Ale po tym, jak kończy się właśnie lato, wspomniał pan o zimowiskach. Gdzie takie zimowiska się odbywają dla tej grupy ptaków? No, dokąd nasze ptaszki, żurawie wylatują sobie na zimowisko?
Jeszcze niedawno nie widzieliśmy nic. Teraz już wiemy trochę więcej dzięki barwnemu znakowaniu żurawi. A znakowanie żurawi to nie jest prosta sprawa. To oczywiście tutaj kilka osób, bo kiedy żurawie są małe i stosunkowo łatwo można byłoby je schwytać, nie można jeszcze im zamontować obrączki, ponieważ ich noga rośnie, więc najlepszym takim okresem jest ten okres tuż przed zyskaniem zdolności lotu. Wtedy też przeżywalność jest największa, już nic im nie zagraża, ale w tym czasie żurawie to znakomici biegacze, więc najlepiej jak jest to zgrany zespół ornitologów, taki schwytany, oznakowany ptak z obrączką barwną, którą dobrze indywidualną też, którą dobrze widać w lunecie z daleka. Dzięki temu wiemy, że nasze żurawie właśnie o tej porze, na przykład w początku tego tygodnia nad Warmią Mazurami ruszyła tegoroczna taka intensywna wędrówka żurawi. Można było nad Olsztynem między innymi obserwować, ale myślę, że nad wieloma miejscowościami, także i w Polsce Północnej i Środkowej, można było obserwować przelatujące klucze żurawi, które udają się w kierunku zachodnim, południowo-zachodnim, i duża część naszych żurawi ma takie duże miejsce zatrzymywania się, gdzie spędza od miesiąca, czasem nawet dłużej, niedaleko Berlina, w Brandenburgii, i stamtąd jest następny etap przelotu do Francji, do zachodniej Francji, a docelowym, jeszcze do niedawna, docelowym miejscem, głównym zimowiskiem to była Hiszpania, Półwysep Iberyjski, częściowo Portugalia, ale przede wszystkim hiszpańska prowincja Extremadura, gdzie tam w takiej właśnie lagunie Gaiocanta zimuje ogromna, duża, wielka populacja żurawi ze Skandynawii, z Europy Środkowej, z Europy Północno-Wschodniej. W ostatnich latach...
Czyli żurawie preferują, tutaj nasze żurawie, gdzieś te cieplejsze kraje Europy. Tak. Ja myślałem, że może gdzieś tam do Azji sobie fruwają, że tam jest cieplej, wygodniej.
Nie. Nasze część jeszcze żurawi zimuje dalej w Afryce Północnej, ale są to niewielkie ilości. Głównie to jest Półwysep Iberyjski, ale tu chciałem właśnie dodać, że sytuacja jest dynamiczna i na przestrzeni ostatnich 50 lat postępują nadal zmiany, zwłaszcza w ostatnich latach, w związku z ocieplającym się klimatem, łagodnymi zimami. Powstały dwa duże zimowiska we Francji, a ostatnio coraz więcej żurawi zimuje w środkowej części Niemiec, w Dolnej Saksonii. W łagodne zimy już nawet do 1000 ptaków pozostaje, także w zachodniej Polsce. Także mają żurawie na swoje zimowiska coraz bliżej. To już jest kilka
Czyli
godzin.
Czyli stają się coraz bardziej wygodne.
Kilka
po prostu.
Dni, nie kilka godzin, ale kilka dni tak przelotu. I nawet zdarzają się takie dni u nas, także tu w Polsce Północno-Wschodniej, która jest najzimniejszą częścią kraju, że niekiedy po jakichś takich ociepleniach, po paru dniach ocieplenia w grudniu czy w styczniu, mamy takie naloty żurawi. Przylatują pary, niewielkie grupki, słychać ich klangor, tak jak wiosną, są bardzo zniecierpliwione. Gdyby mogły, to w ogóle by od nas nie odlatywały. Także jest to generalnie teraz Europa i te zimowiska, ten dystans między zimowiskami a obszarami lęgowymi cały czas się zmniejsza, to wszystko sprawia, że
takie
teraz...
przeloty, panie kierowniku, przeloty właśnie tych kluczy żurawi są no takie spektakularne i bardzo pięknie się
bardzo,
obserwuje
tak.
te właśnie przeloty, ale wiemy, że to taka wędrówka no nie jest wcale taką prostą sprawą, że podczas takiego przelotu dużo zagrożeń jest dla takich ptaków. Nie tylko latające samoloty, ale też wiele innych, prawda?
Tak, chociaż żurawie należą do ptaków, które wędrują, no zwracają ich wędrówka, podobnie jak wędrówka gęsi, zwraca powszechnie na siebie uwagę, a to z tego powodu, że wędrują w grupach, przy tym bardzo głośno się odzywają, rozmawiają ze sobą w locie, ich stado podczas lotu jest zawsze uformowane, jest to albo taki tradycyjny klucz, czyli forma takiego klina z dwoma ramionami. Czasem jedno ramię jest trochę dłuższe, drugie krótsze. Ptak, który prowadzi, to jest najczęściej doświadczony stary osobnik. Po jakiś czas zmiana następuje, po to pierwszy ma najtrudniej, pokonuje największe opory powietrza. Wysokość takiego przelotu jest różna. Tutaj były różne badania, wiele badań było robionych z wykorzystaniem radaru. Wędrują od 50 metrów nawet do 2,5 kilometra, ale większość, 85% stad wędrujących leci na wysokości od 100, w przedziale od 100 do 1000 metrów, czyli to jest taka bezpieczna, dość wysoka.
Panie kierowniku, panie Marianie, temat jest niesamowicie interesujący i też mamy tutaj telefon naszego słuchacza. Może damy możliwość też zadania pytania, dobrze?
No właśnie.
Żebyśmy mogli też w taki sposób odpowiedzieć na potrzeby naszych słuchaczy. Halo, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże panu kierownikowi i ojcu. Panie szczęść kierowniku, Boże, mnie zastanowiła taka rzecz, ponieważ jest tutaj określone przez pana jako, powiedzmy, eksplozja populacji, a przecież żyją w tym samym skażonym środowisku, co i my ludzie, i my chorujemy. Czy zostało zbadane, w jaki sposób one się uodporniły na działanie niekorzystne środowiska?
To znaczy, takich badań, prac nie miałem, aczkolwiek muszę panu powiedzieć, że także wśród żurawi zdarzają się oczywiście choroby, tak jak normalnie. Mieliśmy na Mazurach przed laty taki przypadek, kiedy zostało znalezione na skraju jednego z rezerwatów około 25 martwych żurawi. To były ptaki, które prawdopodobnie zjadły ziarno zatrute przeznaczone dla gryzoni, które w jakiś sposób, nie wiemy dokładnie gdzie, bo to jest trudne do ustalenia, znalazło się na polu. Być może był to jakiś wróg, który miał już dość żurawi, także takie przypadki się zdarzają. Więcej jest przypadków takich śmierci też mechanicznych, czyli kolizji przede wszystkim z liniami energetycznymi. No, chciałem dodać, że niektóre z linii energetycznych, te linie wysokich napięć, mają właśnie taką wysokość prawie do 100 metrów, 90 metrów i one mogą być w niektórych miejscach dość niebezpieczne, zwłaszcza kiedy są złe warunki pogodowe, czyli niski pułap chmur, mgła. Wędrują żurawie czasami nocą. Kiedyś w Niemczech stado żurawi wleciało w strefę gęstej mgły. Ptaki zaczęły lądować w miejscu nienaturalnym i kilkadziesiąt ptaków zaczęło lądować, rozbijały się o dachy, o linie energetyczne w takim niewielkim miasteczku. Takie przypadki się też zdarzają. Ale generalnie, wracając do pana słowa, to środowisko, jeśli chodzi o żurawie, aż tak strasznie tam skażone nie jest. Także one sobie radzą dzięki temu, że po prostu zaakceptowały możliwość rozmnażania się w bliskim sąsiedztwie człowieka. No, korzystają z tych wszystkich rzeczy i środowisko na nie też wpływa podobnie, więc ja myślę, że tu jakieś szczegółowe badania. Zdarzają się też, że znajdujemy martwe ptaki, tylko że nigdy ich to nie jest takie proste. Nie badał.
Panie kierowniku, już niestety będziemy musieli kończyć. Kolizjami. Już czas na naszej antenie się kończy. Też panu Pawłowi dziękujemy za to pytanie. Temat na pewno ciekawy, jeszcze można byłoby się wgryzać w niego i zgłębiać. I być może jeszcze ten temat będzie podjęty kiedyś na antenie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja przypomnę, że naszym gościem w audycji Porady Ekologa był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Marianie.
Dziękuję pięknie.
I pozdrawiamy serdecznie